Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
Dziś zakończenie roku szkolnego. Upragnione przez uczniów wakacje. To był rok ze zmianami w podstawie programowej, która została odchudzona o 20%. Usunięto lub zmieniono niektóre lektury szkolne. Został wprowadzony obowiązek szkolny dla uczniów z Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce. Do średniej nie są wliczane oceny z religii i etyki. A według pani to był dobry rok, jeżeli chodzi o podkarpacką oświatę?
To był bardzo dobry rok. Oczywiście na wyniki, które podsumują poziom wiedzy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, czyli wyniki z egzaminu po ósmej klasie i wyniki matury. Poczekamy jeszcze chwilkę i będziemy mogli porównać, czy był taki sam jak tamten, czy lepszy. Natomiast ja chcę wierzyć, że był dobry. Nie miałam takiego wrażenia, że uczniowie czy nauczyciele specjalnie narzekali na ten rok. Przede wszystkim podkreślali, że ta podwyżka dużo zrobiła.
Podwyżka płac.
Podwyżka płac oczywiście dla nauczycieli 30%. Po drugie, większości nauczyciele podkreślali, że w końcu mają prawo decydować o nowych podstawach programowych. Zresztą zgłosiło się bardzo wielu nauczycieli, kiedy robiliśmy tak zwane stoliki nauczycielskie, żeby podyskutować o nowych podstawach programowych. No więc okazuje się, że nauczyciele chcą współdecydować o tym, jak powinna wyglądać edukacja.
I chcą pewnie też mieć wpływ na to właśnie odchudzanie tej podstawy programowej.
Oczywiście i w ogóle na zmiany. Większość nauczycieli, a było ich ponad 400, z którymi miałam okazję się spotykać przy stolikach eksperckich, którzy sami dobrowolnie się zgłosili do tych stolików, podkreślało, że edukację trzeba zmienić, że musi być bardziej dostosowana do współczesnych kanonów i do tego, czym żyje i o czym mówi młody człowiek. No nie da się dalej uczyć, otwierając zeszyt, książkę i rozwiązywać zadań, kiedy młody człowiek, wychodząc ze szkoły, ma wszystkie te dobra związane ze sztuczną inteligencją. Właśnie tę sztuczną inteligencję można korzystnie przedstawić uczniowi, żeby ona mu służyła, a nie wyręczała.
Ale jeżeli właśnie mówi pani o tej sztucznej inteligencji, to o ile ona może pomóc nauczycielowi wzbogacić lekcję, uatrakcyjnić ją, to niestety też z drugiej strony może być utrudnieniem, bo na przykład uczniowie, którzy już są wychowani na tych nowych technologiach, oni doskonale umieją korzystać z tej sztucznej inteligencji, chociażby w odrabianiu zadań. I nauczycielowi trudno jest zweryfikować, czy to zrobił uczeń, czy to sztuczna inteligencja, bo najpierw musi tego ucznia poznać, tak? Ten nauczyciel musi zobaczyć, jaki ma zasób wiedzy, słownictwa i czy potrafiłby tak właśnie napisać. Ale tak na samym początku to jest trudna taka weryfikacja, czyli są tutaj takie pułapki, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję.
Oczywiście, że są i to właśnie uczniowie pokazali mi, jak bardzo łatwo odrobić zadanie i zadali mi proste pytanie, po co pisać wypracowania, po co zadawać je do domu, do napisania, skoro w 90% posługują się właśnie sztuczną inteligencją, która pisze każdemu inne wypracowanie. Wypracowanie, jeżeli piszemy, to podziwiam nauczycieli, którzy potrafią tak zorganizować sobie pracę, że robią to na lekcji, że ćwiczą wszystkie techniki i pisania pracy, i wypowiadania się na różne tematy, i argumentacji na lekcjach. Bo dzisiaj musimy tak pracować, żeby maksymalnie wydobyć z ucznia jego wiedzę, też nie pozwolić na to, żeby za ucznia robiła wszystko sztuczna inteligencja. Proszę mi wierzyć, w tym temacie uczniowie na pewno przerastają nauczycieli, dlatego że oni żyją w tym świecie, w świecie technologii i w tym świecie już wyrośli. Ja obserwuję młodych rodziców, którzy nie wyobrażają sobie, żeby wszystkich wiadomości nie mieć w telefonie dotyczących szkoły. Zanim uczeń wyjdzie z klasy, rodzic już wie, jakie dostał oceny.
I czy był na tych lekcjach?
I czy był na lekcjach? To już oczywista sprawa, ale przede wszystkim oceny. I ja sama jeszcze jako dyrektor szkoły byłam świadkiem i nauczyciel tego, że uczennica była bardzo zestresowana, bo nie otrzymała takiej oczekiwanej oceny i bała się wyjść na przerwę, bo mama już wiedziała, bo wysłała jej wiadomość, co to za ocena. No więc ta technologia jest i my od niej nie uciekniemy, na pewno. Natomiast bardzo ważne jest, żeby pokazać młodemu człowiekowi, że ona ma mu służyć, a nie
być, wyręczać.
Wyręczać i być za niego.
Jeżeli właśnie chodzi o tą nową technologię, to ona wchodzi do podkarpackich szkół. Są przecież
oczywiście
pracownie, w których młodzi ludzie mogą rozszerzać swoją wiedzę, mogą korzystać, chociażby na przykład w Rzeszowie z Gogli VR, prawda, czy też innych takich
oczywiście, bo
nowinek
to jest
technologicznych.
Bardzo ciekawa forma edukacji. Co innego jest zobaczyć w książce, na przykład Grand Canyon, a co innego ubrać VR-y i przejść Wielkim Kanionem i zobaczyć, jak on jest ukształtowany. Oczywiście to bardzo wspomaga edukację. Zresztą w ogóle ja jestem zwolennikiem nowoczesnych metod STEAM, STEM, łączenia, korelacji międzyprzedmiotowej, dlatego że tak się uczy dzisiaj. Dbamy o to, żeby młody człowiek miał takie wieloaspektowe spojrzenie na wszystko, a nie tylko ten przedmiot osobno, ten przedmiot osobno. Dlatego jestem zdania, że większa autonomia nauczycieli i na pewno będzie dobrze. Mamy naprawdę na Podkarpaciu świetnych nauczycieli, którzy wspierają swoich uczniów, którzy pracują z uczniem zdolnym, którzy pracują z uczniem wymagającym wspomagania. I są takie niektóre gminy, gdzie nie widzimy tej pracy z uczniem zdolnym. Ja rozumiem, że wszyscy potrzebują, to też są specjalne potrzeby edukacyjne, uczeń zdolny. Miałam okazję być w Mielcu i wręczaliśmy laury właśnie wybitnym nauczycielom, którzy doprowadzili do tego, że uczniowie osiągali wielkie sukcesy. Każdy z nich jest pasjonatem. Ministerstwo też to dostrzegło, bo przecież jest specjalna nagroda dla tych pasjonatów i to jest nagroda gratyfikacja finansowa dla nauczycieli, którzy wiele z siebie dają. Ja ciągle uważam, że zawód nauczyciela to jest misja.
Jeżeli chodzi właśnie o tą pracę ze zdolnymi uczniami, czy łatwiej jest pracować właśnie w tych szkołach, na przykład w dużych miastach, gdzie ma się dostęp do różnych narzędzi? Ja wiem, że to teraz już w nowoczesnym świecie to nie jest jakiś wyznacznik, ale mimo wszystko inaczej jest, jak uczeń zobaczy, dotknie, a inaczej jak się mu tłumaczy, że ma sobie wyobrazić albo się mu pokazuje w komputerze.
I w dużych miastach, i w malutkich gminach są rewelacyjne szkoły, które żyją projektami, które żyją nowoczesną edukacją. Wiadomo, że w mieście jest dostęp do kultury dużo łatwiejszy, ale niedawno byłam w jednej z gmin, gdzie jak zobaczyłam, jak wygląda przedszkole, jak w ogóle prowadzone jest przedszkole i szkoła, to byłam naprawdę zadziwiona i wyposażeniem, i standardem nauczania, i nowoczesnością nauczania, bo to też jest ważne.
Żeby się nie bać tej nowoczesności.
Tak, a przede wszystkim zadowoleniem dzieci, bo rozmawiałam z dziećmi, przecież dzieci, dla dzieci kurator to nie jest jakaś abstrakcyjna zupełnie postać. I pytam się, czy lubią swoje przedszkole. Przedszkolaki, które idą do szkoły, wszystkie opowiadały, że przedszkole jest super, ale już z utęsknieniem czekają na szkołę, bo za chwilkę tam do szkoły pójdą i szkoła im się podoba, bo już byli, oglądali. Dla mnie to jest klucz edukacji. Proszę mi wierzyć. Jeżeli jest szczęśliwe dziecko w przedszkolu, przechodzi do szkoły i w szkole się realizuje. Jest też szczęśliwe.
Spójrzmy jeszcze na zapowiedzi zmian na nowy rok. Tutaj zmiany są, jeżeli chodzi o frekwencję w szkole. Nowe przepisy zakładają, że niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki będzie rozumiane jako nieusprawiedliwioną nieobecność na co najmniej 50% dni zajęć w okresie jednego miesiąca albo na co najmniej 25% dni zajęć w okresie całego roku szkolnego. Te proponowane zmiany są według pani konieczne?
Na pewno wszędzie w świecie uczeń, który uczęszcza do szkoły, do tej szkoły powinien uczęszczać. Nie rozmawiamy o sytuacjach losowych, nie rozmawiamy o sytuacjach zdrowotnych, bo tutaj jest zupełnie inna sytuacja i rodzic zawsze może wystąpić o nauczanie indywidualne, o wspomaganie czy pomoc nauczycieli. Natomiast rozmawiamy o sytuacjach, kiedy uczeń nie chodzi, bo nie chodzi. Wyjeżdża na miesiąc z rodzicami, bo jadą na kontrakt i wtedy nie przychodzi do szkoły, nie realizuje obowiązku szkolnego, no jednak mamy konstytucję, która mówi o realizacji obowiązku nauki, obowiązku szkolnego. Więc ja uważam, że taka lekkość do podejścia, do chodzenia do szkoły powinna zostać troszkę utemperowana.
Wróćmy do kończącego się roku szkolnego. Ilu uczniów na Podkarpaciu rozpocznie wakacje 27 czerwca?
287 362 uczniów.
Ci uczniowie będą mogli odpoczywać, a jeżeli odpoczynek, to czy organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w regionie zgłosili się już pewnie do kuratorium z informacją o tej organizacji takiego wypoczynku, gdzie to można sprawdzić, gdzie rodzic powinien wejść na przykład na stronę internetową i zobaczyć, czy kolonia, czy też jakiś obóz, na który chce wysłać swoje dziecko, ma takie stosowne pozwolenia i jest tam bezpiecznie.
Mamy zgłoszonych 699 wypoczynków na terenie województwa podkarpackiego. Będzie w nich brało udział 13 975 uczniów i to będą kolonie, obozy, czyli nie stacjonarne stacjonarnie. I stacjonarnie w formie półkolonii będzie to 12 069 wychowanków. Mamy zarejestrowane takie od 6 roku życia. Będzie to duża grupa. Oczywiście ja zawsze zachęcam, żeby rodzice sprawdzali, po pierwsze, czy wypoczynek jest zgłoszony do bazy wypoczynków wypoczynek.men.gov.pl, bo tam będą wiedzieć, czy ten wypoczynek jest objęty wszelkimi kontrolami, na przykład, czy jest tam odpowiednia kadra, czy jest odpowiedni budynek, czy są spełnione wymogi bezpieczeństwa, no bo nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo. Zachęcam rodziców, jeżeli rodzice byliby zaniepokojeni, zapewniam, że kuratorium pracuje całe wakacje, można dzwonić, można zgłaszać swoje niepokoje, można też do nas napisać. Na pewno będziemy kontrolować, wizytatorzy będą jeździć, będą kontrolować wypoczynki, dlatego że to jest nasz obowiązek. Wakacje są piękne, wakacje są wyczekiwane, ale chcemy, żeby dzieci i młodzież naprawdę czuła się na nich bezpiecznie. Więc to nie tylko kuratorium sprawdza, sprawdza też sanepid, jeżeli są niepokoje, sprawdza policja, sprawdza nadzór budowlany. Mieliśmy taki przypadek na feriach, gdzie zamknięto jeden z wypoczynków, zresztą niezgłoszony notabene, ale pojechaliśmy tam kilka służb, jak my to mówimy, i się okazało, że rzeczywiście nie spełniał żadnych wymogów. Dlatego ja jeszcze raz proszę rodziców, żeby nas informowali, jeżeli czują się zaniepokojenie, a jeżeli wysyłają swoje dziecko, to żeby sobie sprawdzili, czy jest wypoczynek zarejestrowany.
Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w szkole w Pantalowicach koło Przeworska. Dlaczego akurat tam?
Szkołę i uczniów z Pantalowic i panią dyrektor poznałam w Warszawie. Kończył się taki duży projekt, gdzie seniorzy i uczniowie szkół wspólnie spotykali się popołudniami. Taki projekt seniorski. Młodzi uczyli seniorów, jak korzystać z komputera, jak można kupić coś przez internet, ale też jak nie ulec presji, że na przykład słynnemu wyłudzeniu na wnuczka. Seniorzy często z młodymi gotowali, opowiadali, po prostu spędzali wspaniale popołudniami czas. Szkoła w Pantalowicach zdobyła wyróżnienie w tym projekcie, stąd stwierdziłam, że trzeba taką szkołę pokazać. Trzeba pokazać szkołę, która ma pomysł na siebie, w której się dużo dzieje, która jest aktywna.
Pewnego rodzaju wyróżnienie.
Tak, myślę, że tak, że i dla szkoły to wyróżnienie. I chciałam wyróżnić tych uczniów po prostu, że tam się wszystkim chce.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Kalejdoskopu była Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacka kuratorka oświaty.
Dziękuję bardzo i życzę wspaniałych, pięknych wakacji. Dziękuję.